Komunikacja w rozproszonych zespołach. 16 grudnia 2008:00. Nie każdy jest w stanie przyzwyczaić się do pracy w rozproszonym zespole. Dlatego należy przestrzegać swoistych reguł i dobrych praktyk. Mechanizmy komunikacji muszą być prostsze i bardziej jednoznaczne. Nie każdy jest w stanie przyzwyczaić się do pracy w rozproszonym zespole. Dlatego należy przestrzegać swoistych reguł i dobrych praktyk. Mechanizmy komunikacji muszą być prostsze i bardziej jednoznaczne. Przeprowadzone niedawno w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że ponad 80% ankietowanych pracowników ma pośrednio lub bezpośrednio kontakt z wirtualnymi zespołami. Chodzi m.in. o osoby pracujące w domu, po stronie klienta oraz zespoły, które pracują w biurach zlokalizowanych w różnych częściach miasta, kraju i świata. We wszystkich tych przypadkach podstawowym wyzwaniem stają się problemy społeczne. Gdy praca odbywa się z kimś, kto nie jest fizycznie obecny w tym samym biurze, o wiele trudniej jest wpaść na małą pogawędkę czy zwołać niezapowiedziane spotkanie. Obniża to znacząco produktywność. Nie każdy jest w stanie przyzwyczaić się do pracy w rozproszonym zespole. Dlatego należy przestrzegać swoistych reguł i dobrych praktyk. Mechanizmy komunikacji muszą być prostsze i bardziej jednoznaczne. S. 128725. Tworzenie zespołów. Wirtualne zespoły tworzą się zazwyczaj spontanicznie. Dotychczas nie powoływano wirtualnych zespołów do życia szumnymi deklaracjami o zmianie stylu zarządzania i kooperacji. Jednak kryzys finansowy oraz zbliżający się kryzys energetyczny wymuszają zmianę w sposobie postrzegania tych nowych form współpracy. Organizacje wirtualne są teraz metodą na obniżenie wydatków firm. Realizuje się to głównie poprzez redukcję etatów w krajach o wysokich kosztach pracy i tworzenie nowych w krajach o relatywnie taniej sile roboczej. Szkolenia, cykliczne spotkania projektowe, a nawet imprezy biurowe odbywają się w takim środowisku online. Oszczędza się dzięki temu na czasie podróży, kosztach biletów, hotelów i dietach. Organizacje zajmujące się IT, stworzone by wspierać komunikację elektroniczną, same mają problem z dostosowaniem się do świata, który stworzyły. Zdarza się, że w firmie nie ma podstawowego procesu, który pomógłby ludziom znak zapytania przestawić się na współpracę w wirtualnym środowisku. Zapomina się o szkoleniach z zakresu miękkich kompetencji czy zwykłej etyce telekonferencji, a przecież komunikacja jest podstawą powodzenia w zarządzaniu projektami. S. 128726. Ludzie, zespoły. Hasła pracy zespołowej, czyli tak zwany team spirit, już dawno zdeprecjonowały rolę jednostki w korporacjach. Kiedy człowiek przestaje być indywidualnością i postrzegany jest przez kierownictwo jako zbiorowość, zaczynamy mówić o zespole. Według definicji, zespół to zbiór ludzi o zbliżonych lub odmiennych kompetencjach. Zazwyczaj grupa powoływana jest do życia w celu realizacji określonego zadania. Naturalną potrzebą człowieka jest identyfikacja miejsca swojego położenia. Dlatego w każdym znak zapytania normalnym zespole przypisuje się rolę i definiuje odpowiedzialności. Znak zapytania wiem, co mam robić, bo jest to opisane w dokumentach. Wirtualne zespoły mają problemy ze swoją identyfikacją. Orientacja tylko na płaszczyźnie organizacji już nie wystarcza. Członek grupy rozproszonej musi odnaleźć się w przestrzeni i czasie. Jeśli współpracuje z ludźmi z odległych stref czasowych. S. 128727. Digitalizacja komunikacji. W środowisku informatycznym zespoły zazwyczaj korzystają z wszelkich nowinek technologicznych. Czy ktoś jeszcze pamięta, że na początku IT nie było czegoś takiego jak e-mail? Do osiągnięcia założonych celów niezbędna jest ciągła komunikacja. W dzisiejszym świecie po prostu nie można funkcjonować bez telefonów, komunikatorów i poczty elektronicznej. Lenistwo lub, jak niektórzy wolą, optymalizacja doprowadziły do digitalizowania nawet najmniejszych porcji informacji i przesyłania ich przez internet. Współpracujące jednostki, siedzące czasami w odległości kilku metrów, potrafią nie odezwać się do siebie całymi tygodniami. Prowadzą jednak w tym czasie żywiołową dyskusję poprzez ekran komputera. Nawet tak prozaiczne czynności, jak wspólne wyjście na obiad, wywoływany jest wysyłanym do wszystkich elektronicznym komunikatem znak zapytania idziemy? Wygląda to nieco komicznie, kiedy osoby, które wydają się kompletnie ze sobą nieskomunikowane, nagle w pełni synchronizują swoje działania. Wychodzą ze swoich wirtualnych świadków i potrafią w ciągu kilku sekund wrócić do rzeczywistości. Zjawiska takie można traktować jak biurową miniwersję flash mob. Konsekwencją modyfikacji charakterystyki grupy w kierunku zwiększonej wirtualizacji komunikacji jest rozluźnienie więzi emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Łatwiej jest zaakceptować zmiany w sposobie komunikacji, gdy ludzie poniekąd sami rezygnują z kontaktu bezpośredniego na rzecz komunikacji elektronicznej. W przypadku zespołów tworzonych przez osoby w rozproszonych lokalizacjach nie ma innej możliwości jak przejście na wirtualną komunikację. S.128728 narzędzia wirtualnych organizacji. Możemy zdefiniować różne poziomy dojrzałości grup komunikujących się i współpracujących przy użyciu komunikatów elektronicznych. Są takie, które nie są świadome wirtualizacji i takie, które optymalnie wykorzystują dobrodziejstwa internetu i nowych technologii. Kluczowym zagadnieniem dla kierownictwa jest, jak skutecznie przeprowadzić grupy niedojrzałe na stronę optymalnej komunikacji. Proste podniesienie słuchawki i wykonanie połączenia do oddalonego o kilka tysięcy kilometrów oddziału w Indiach jest pierwszym symptomem wirtualizacji. Oczywiście, osoba wybierająca numer wcale nie musi być świadoma, że zamiast standardowego połączenia jej głos jest przetwarzany na informację cyfrową i przesyłany w technologii VoIP. Czy już mamy do czynienia z komunikacją wirtualną? Pewnie nie do końca. Jeśli jednak w czasie rozmowy okaże się, że jedna z osób zamiast tylko opowiadać, woli pokazać zawartość pliku, pojawia się konieczność współdzielenia dokumentu lub nawet całego pulpitu komputera. Co, gdy osoba będąca do tej pory jedynie odbiorcą komunikatu musi nanieść szybkie poprawki do pliku? Żaden problem. Ten, kto dzieli swój ekran, oddaje kontrolę nad komputerem i teraz już dane mogą być wprowadzane zdalnie. Uczestnicy rozmowy ustalają, że plik powinien być aktualizowany w przyszłości wspólnie. W związku z tym zamiast trafić na lokalny dysk, trafia do mechanizmu WiKi. Każdy, kto posiada wystarczający poziom autoryzacji, może go teraz aktualizować. Jeśli dodatkowo działamy w organizacji i otwartej na Web 2.0, dokument może być komentowany lub oceniany przez innych pracowników firmy. Czy to jest organizacja wirtualna? 100% tak. Opisany przypadek nie jest niczym nowym. Takie rozwiązania stosowane są w większości dużych korporacji i nikogo już nie dziwią. Jednak pojawiają się już rozwiązania wcześniej zarezerwowane dla nielicznych, jak chociażby wirtualne seminaria, czyli webinaria. Za mniej niż $100 miesięcznie można zorganizować wirtualną prelekcję w sieci. Każdy może tam obserwować pulpit prowadzącego, słuchać jego głosu i oglądać transmisję na żywo z jego wystąpienia. Funkcjonalność takich spotkań już dawno przerosła telekonferencje. W czasie spotkania możemy zadawać pytania, udostępniając w danym momencie swoją kamerkę internetową. Tak jak na każdym innym spotkaniu możemy znak zapytania szeptać do człowieka obok, używając prywatnego czatu. Niektóre aplikacje umożliwiają nawet wirtualne podnoszenie ręki w głosowaniu. Ilość uczestników i jakość techniczna takiego spotkania ograniczone są jedynie parametrami technicznymi danego dostawcy mechanizmu webinarium. Może kolejnym krokiem będzie pójście w ślad awangardy z zakresu wirtualnych organizacji i stworzenie własnego biura w jednym z wirtualnych światów. Ludzie są w nich reprezentowani przez awatary, komputerowy wizerunek, w trójwymiarowym świecie można nie tylko pracować, ale i korzystać z wielu wirtualnych pubów czy dyskotek. Dlaczego więc po pracy nie wybrać się na spotkanie integracyjne w wirtualnym świecie? Czy jest nam już blisko do technologii znanych bardziej z Gwiezdnych Wojen, a symulowanych z powodzeniem przez CNN podczas wyborów prezydenckich w USA? Czy jeszcze w tej dekadzie nasze trójwymiarowe obrazy będą mogły być znak zapytania obecne? Na spotkaniach korporacyjnych specjaliści od hologramów mówią, że na to przyjdzie nam poczekać przynajmniej 5 lat. S.128729 komunikacyjne ograniczenia. Wirtualny świat oprócz oczywistych zalet ma również ograniczenia, których nie da się wyeliminować nawet najbardziej zaawansowaną technologią. Badania nad komunikacją międzyludzką prowadzone przez Alberta Mehrabiana pokazały, że 55% komunikacji zachodzi za pośrednictwem form niewerbalnych, a zaledwie 7% informacji jest przekazywanych poprzez słowa. Z tych samych badań wynika, że 38% informacji odbieramy za pośrednictwem intonacji głosu. Jak więc wypełnić lukę w komunikacji, która pozostała po wyfiltrowaniu gestów i mimiki twarzy w komunikacji wirtualnej? Ludzie powoli uczą się reguł rządzących elektroniczną wymianą informacji, a tak naprawdę nie trzeba wiedzieć wiele. Niektórzy do perfekcji opanowali używanie emotikonów. Reguły są jasne i proste, a ich nauka nie wymaga lat pracy, bo symbolika jest odwzorowaniem świata realnego. W komunikacji, tak jak krzyku, unikamy dużych liter i wykrzykników. W wirtualnym świecie dużo łatwiej o pomyłki i nieporozumienia. Nie chodzi tu tylko o problemy posługiwania się językiem obcym, ale również te wynikające z różnic kulturowych. Dlatego podczas wirtualnych spotkań powinny powstawać minutki i podsumowanie, w których czytelnie spisuje się, kto zobligował się do jakich działań i w jakim czasie. Jest to nieformalna umowa co do ustaleń pomiędzy uczestnikami wirtualnej rozmowy. Kolejna trudność to budowanie zaufania tak naturalnego w spotkaniach twarzą w twarz. Zmiana modelu pracy na taki, gdzie obowiązki przekazywane są tanieszym pracowników z Azji czy Europy Wschodniej, może powodować u ludzi obawę o własne stanowisko pracy. Negatywne nastawienie z góry skazuje wirtualne organizacje na porażkę, niską produktywność i brak efektywności. Wszelkie ograniczenia mogą być jednak pokonane przez odpowiednie przeszkolenie członków zespołów rozproszonych. Ważne jest nie tylko wykształcenie umiejętności posługiwania się aplikacjami, ale również wzajemnego szacunku i kultury wobec innego członka zespołu. Wystarczy zacząć od prostego nieprzerywania podczas wypowiedzi, czy powstrzymać się od wykonywania innych czynności tylko dlatego, że jestem znak zapytania niewidoczny. Globalizacja oraz potrzeba wprowadzania oszczędności stają się podstawową siłą napędową do wzmocnienia roli zespołów rozproszonych. Idąc do przodu, nie można jednak zapominać o podstawowych zasadach i regułach komunikacji międzyludzkiej. Pomimo tego, że wirtualne zespoły nie istniałyby bez telefonów, komputerów i internetu, ciągle jeszcze tworzone są przez ludzi, a wirtualna komunikacja różni się od zwykłej tylko elektronicznym pośrednictwem. Radosław Smilgin jest współtwórcą i współwłaścicielem portalu testerzy.pl.